Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem w rozmowie telefonicznej jest pani Małgorzata Menderska, pełnomocnik zarządu głównego Stowarzyszenia Monar do spraw wykluczenia społecznego. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dziękuję bardzo, że przyjęła Pani zaproszenie do naszej audycji, gdyż sytuacja, wszystko na to wskazuje, jest poważna. Widzimy, co się dzieje za oknami, jakie są temperatury, a ja chciałabym z Panią porozmawiać o osobach w kryzysie bezdomności. Aha. Proszę powiedzieć, jakie sygnały do Państwa docierają? Czy sytuacja jest tak poważna w tej chwili?
Sytuacja jest bardzo poważna z tego, co wiemy i z tego, jakie informacje posiadamy. Niestety w placówkach coraz częściej brakuje miejsca. Tych osób jest bardzo dużo. Niestety policja też jakby no, nie ma gdzie tych osób rozwozić. Noclegownie, schroniska z usługami są bardzo przepełnione.
Proszę pani, a czy to jest tak, że jeśli osoba wymaga pilnej pomocy, to nie możecie państwo we własnych chociażby schroniskach odmówić takiej pomocy?
Jeżeli nie mamy wymaganej ilości miejsc niestety i ani miejsc awaryjnych, no to niestety nie mamy możliwości przyjęcia takiej osoby. I policja czy służba muszą szukać miejsca niestety w innych placówkach.
Rozumiem, czyli w innych placówkach, ale jednak szukać.
Znaczy przeważnie staramy się pomóc, tak? No tylko mówię, jest zima, jaka jest niestety w tym roku i sytuacja jest bardzo ciężka i trudna.
Państwo macie placówki również na naszym terenie, bo jest Turowo, bo jest Dreglin. Jak wygląda sytuacja w tych placówkach, proszę nam powiedzieć?
Również sytuacja w tych placówkach jest taka, że są pełne schroniska. Także no niestety, no, w tym roku zima dała nam popalić.
I to jeszcze nie koniec tego, co słyszymy.
No właśnie niestety, dokładnie. W przyszłym tygodniu ponoć mają być kolejne mrozy, więc musimy być przygotowani.
Proszę pani, a ile miejsc mamy tutaj na Mazowszu chociażby dla osób w kryzysie bezdomności? Bo wie pani, to się zmienia. Jak się zrobi ciepło, to oczywiście osób ubędzie, prawda? To jest teraz nagła sytuacja. Ile macie miejsc, na ile możecie te potrzeby zapełnić?
Znaczy powiem pani szczerze, że od kilku lat nie ma czegoś takiego już, że jak przychodzi wiosna czy lato, to te miejsca się zwalniają. Niestety tendencja jest taka, że schroniska są pełne niestety cały rok, 12 miesięcy.
Czyli tu nie chodzi o osoby w kryzysie bezdomności, które chcą się schować na czas mrozów, tylko po prostu przybywa takich osób, tak?
Przybywa takich osób i to niestety jest tendencja zwyżkowa, jeżeli chodzi o coraz młodsze osoby.
Och, a proszę nam coś więcej o tym powiedzieć. Dlaczego tak się dzieje?
Na przełomie, myślę, ostatnich 3-4 lat coraz więcej osób w wieku między 18 a 25 lat niestety również trafia do takich placówek.
A z czego to wynika, pani Małgorzato?
Myślę, że przede wszystkim jakby i konflikty rodzinne, i stan zdrowia, i po prostu sytuacja rodzinna. No, człowiek wybiera taką drogę, że po prostu odcina się od rodziny i myśląc, że da sobie radę, ale niestety sytuacja pokazuje się inna, tak? I no niestety trafia, gdzie trafia.
Mm-hmm. A tak średnia wieku w placówkach, jaka jest oprócz młodych osób,
myślę,
o których
że
pani
średnia
mówiła?
To jest tak 40-60 lat.
I co wtedy się dzieje, że takie osoby w takim wieku trafiają do placówek?
To też jest bardzo dużo czynników. Czy te osoby opuszczają zakład karny, czy po prostu mają eksmisję z mieszkań, czy nie mają co ze sobą zrobić. Często mieszkają w pustostanach, które jakby nie nadają się już do mieszkania, więc gminy muszą coś z taką osobą zrobić, żeby jakby no nie mieć problemu, tak, żeby tej osobie coś się nie stało. Także mówię, czynników jest bardzo dużo. Konflikty rodzinne, sytuacja finansowa, utrata pracy, nieradzenie sobie, też choroby psychiczne.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, kim są osoby, które w czasie na przykład mrozów trafiają? Tak zwane wolne ptaki, osoby, które no, jednak wolą, wybierają to życie takie, wie pani, bez ograniczeń, no i na czas mrozów chcą się schronić?
Bywają takie osoby, tak, ale myślę, że większość takich osób, które w takim okresie jakby trafiają do placówek, to są osoby, które po prostu mieszkają w takich domach czy w pustostanach, które sobie nie radzą, tak, nie mają czym palić, nie mają rodziny, nie mają, nie wiem, ciepłej wody, więc jakby no... Coś muszą ze sobą zrobić.
Pani Małgorzato, proszę powiedzieć, co się dzieje z osobą w kryzysie bezdomności, która powiedzmy dzisiaj trafia do państwa placówki. Jak wygląda ta procedura przyjęcia? Czy to są jakieś takie skomplikowane sprawy? Czy też państwo po prostu no, minimum formalności, żeby tylko zapewnić osobie bezpieczeństwo?
Znaczy, jeżeli w tym okresie właśnie chronionym, w którym teraz jesteśmy, jak najbardziej staramy się tą osobę od razu przyjąć, tak? Więc jakby formalności załatwiamy sobie później z gminami. Najważniejsze jest jakby dobro tej osoby, przyjmujemy ją, dajemy jej łóżko, ciepły posiłek, tak? I jakby zostaje u nas i mieszka.
A jaki jest w tej chwili poziom stan państwa placówek? No bo my troszeczkę tutaj na przykład Dreglin znamy i wiemy, że no warunki są coraz lepsze.
No niestety w każdej placówce warunki muszą być coraz lepsze, bo niestety wojewodzi i jakby ustawa o pomocy społecznej nakładają na nas standardy takie, że niestety no te placówki strasznie się zmieniły na przełomie tych kilku lat.
Jakie są wymogi, pani nam powie troszeczkę?
Znaczy wymogi, jeżeli chodzi o schroniska, tak?
Tak, tak, tak.
Znaczy musi być odpowiedni metraż na jedną osobę, tak? Musi być odpowiednia ilość pryszniców, toalet, kuchnia musi być dobrze wyposażona, musi być pracownik socjalny, opiekunowy, więc jakby te osoby nie są pozostawione tak same sobie. Mają pełną opiekę, mają pracę socjalną, mają zapewnione jakby 3 posiłki dziennie. Ważnie w każdym schronisku.
No i rozumiem, że też takie dodatkowe zajęcia, z tego co wiemy, integrujące
też,
zajęcia związane z terapią przecież są prowadzone.
Też, jak najbardziej, są różne terapie, są jakby, jest próba usamodzielnienia, jest budżet domowy tam ogarniany, także mówię, jest tyle opcji, ile jest opiekunów, ile jest pracowników jakby socjalnych, tak, tyle jest możliwości.
A czy zdarza się, że osoby wychodzą ze schroniska i podejmują samodzielne życie?
Z autopsji powiem na przykład od siebie, pracuję 9. rok w schronisku. Tych osób, które się tak naprawdę usamodzielniły i słyszałam dobre informacje, że naprawdę dały sobie radę, to jest naprawdę, można policzyć na palcach u jednej ręki niestety.
Ale próbują, tak? Próbują przynajmniej.
Próbują, często też te osoby się usamodzielniają, niestety po jakimś czasie znowu wracają, tak, więc nie radzą sobie. Często też niestety słyszy się o śmierci tych osób, bo no, po prostu przeholują, tak, myślą, że są już, że dadzą sobie radę, ale niestety no, życie robi swoje.
Czyli powrót taki na łono społeczeństwa nie zawsze dobrze się kończy, jak rozumiem, tak?
No niestety, niestety.
Pani Małgorzato, proszę powiedzieć, bo pani jest pełnomocnikiem Zarządu Głównego do spraw wykluczenia społecznego. Samo pojęcie wykluczenia społecznego jest na tyle już poważne, że taka funkcja musiała zaistnieć?
Tak. Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Monar, my posiadamy swoich placówek ogólnie wszystkich ponad 150. Jeżeli chodzi o placówki odnośnie wykluczenia społecznego, myślę, że około 40 będzie. Więc jakby potrzebna była taka osoba, która będzie to jakby koordynowała, tak, i w razie czego jakby czuwała nad tym wszystkim.
Rozumiem. Pani powiedziała, że już pracuje 9. rok. Czy
tak.
Problem narasta? Czy z roku na rok jest coraz więcej osób, którym państwo chcecie pomóc?
Niestety jest to zauważalne, że tak, problem narasta. Z roku na rok jest niestety coraz więcej takich osób. Coraz więcej osób wymaga pomocy i niestety też coraz więcej jakby osób ulega uzależnieniom też, tak? To też jest jakby czynnik taki, który jakby no, działa na to.
Czyli rozumiem, że państwo decydujecie, do jakiej placówki trafia podopieczny, no bo znamy placówki Monaru, tak? One zajmują się terapią właśnie wyjścia z uzależnienia. Czyli rozumiem, że te wszystkie metody, które kojarzą nam się z Monarem, państwo stosujecie, tak?
Tak, jakby my działamy kompleksowo. Jeżeli osoba do nas się zgłasza, to jakby jesteśmy w stanie... Ona ma problem i do której placówki tak naprawdę powinna trafić. Czy to do schroniska, czy do schroniska z usługami opiekuńczymi, czy do ośrodka leczenia uzależnień, czy na razie do poradni. Więc jakby kompleksowo możemy tutaj pomóc.
4 rodzaje pani wymieniła placówek. To są te główne, czy coś jeszcze państwo prowadzicie?
Noclegownie, jadłodajnie, schroniska z usługami już chyba mówiłam,
tak.
Izba wytrzeźwień jeszcze jest. Także naprawdę, mamy tego trochę.
Tak, rzeczywiście, to jest taki duży wachlarz usług. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi tutaj o Północne Mazowsze, czyli nasza domena tutaj, naszej stacji, to które schroniska by pani wymieniła? Jakie państwo macie tu na Północnym Mazowszu?
No to Dreglin, Turowo i jeszcze potem okolice Warszawy to jest Bobrowiec, Oryszew, 2 są w Warszawie, jeszcze jest Sobolew, to już bliżej lubelskiego województwa.
A
to chyba byłoby na
Wyszków,
tyle.
A Wyszków, bo też obejmujemy tutaj zasięgiem Wyszków.
Wyszków to jest ośrodek leczenia uzależnień i ośrodek wsparcia.
Czyli to, co pani wymieniała, że ośrodek decydujecie,
tak,
czy trafia ktoś.
Jeżeli chodzi o placówki, tak, pomocy społecznej.
To jest dużo, powinno być więcej, jak pani sądzi?
Myślę, że tych placówek niestety powinno być więcej, ale tendencja w Polsce jest taka, że tych placówek niestety chcą likwidować, tak?
Czyli ciągła walka? O to, żeby
no
przetrwały.
Jest ciągła walka między tak schroniskami, a teraz na czasie są mieszkania treningowe, tak, i mieszkania ze wsparciem, no ale niestety według mnie nie wszystkie osoby się do takich jakby mieszkań nadają.
Rozumiem, czyli potrzebują takiej pomocy bezpośredniej i opieki, prawda? Niekoniecznie samodzielności.
Dokładnie.
No właśnie, a te mieszkania treningowe, to kto decyduje o tym, że osoba zamieszkuje? Osoba, która stwierdza, że już czuje się na tyle silna, czy państwo jednak tutaj obserwujecie i sami decydujecie?
Znaczy to też z naszej obserwacji jakby wynika, tak, czy ta osoba jest w stanie sobie poradzić, czy jakby wyraża ona też chęci do samodzielności, czy poradzi sobie przede wszystkim, nie?
No tak, bo pani już tutaj zaznaczyła, że czasami może to być pułapka nawet.
Tak jest.
Proszę powiedzieć, czy trudno utrzymać w tych czasach takie schronisko? Skąd państwo w ogóle bierzecie środki? Czy tutaj wolontariusze, czy tutaj osoby dobrej woli mogą przekazać środki? Może zaapelujemy za pośrednictwem naszej rozmowy?
Znaczy powiem tak, z roku na rok jest coraz ciężej, bo niestety jakby wszystko idzie do góry. My jako placówki utrzymujemy się tylko i wyłącznie jakby z płatności, które gminy dokonują za swoich podopiecznych. Stawki są, powiem szczerze, bardzo różne, bo to są stawki od 50 zł do 70 za osobodzień, przy 3 posiłkach dziennie, przy jakby takiej opiece, czyli opiekun, czasami jeszcze terapeuta, pracownik socjalny, pracownik administracyjny, więc to jest jakby cały sztab ludzi, który jakby utrzymuje tą placówkę. A niestety ministerstwo i władze jakby wymagają od nas takich standardów i takich rzeczy, które no chyba nie zdają sobie sprawy po prostu, ile to wymaga pracy, ile nakładu finansowego. Także owszem, zdarzają się darczyńcy. Było tych darczyńców zdecydowanie kilka jeszcze lat temu, zdecydowanie więcej dostawaliśmy, nie wiem, czy żywności, czy jakichś ubrań, czy więcej było osób, które były chętne do pomagania. W tym momencie, w przypadku na przykład, gdy wysyłamy jakieś maile czy prośby o darowiznę, o wsparcie, o cokolwiek, no to niestety zderzamy się ze ścianą, tak? Bo jakby no, zostajemy przeważnie same odmowy.
Czyli musicie państwo bazować na tych środkach, które gminy bezpośrednio za swoim mieszkańcem przekażą.
Tak, dokładnie.
Ale my cały czas liczymy, że słuchają nas w tej chwili osoby dobrej woli i być może zareagują właśnie na te potrzeby. Bardzo prosimy, pani wymieniła tutaj ośrodki w naszej okolicy. Zwracamy się z gorącą prośbą. Może właśnie ubrania ciepłe, może
jak najbardziej
środki czystości.
Jest to naprawdę bardzo dokładnie.
Pani pełnomocnik, powiedzmy jeszcze, jak zareagować, bo jak słyszymy tutaj, niskie temperatury są cały czas przewidywane. Jak zareagować na osobę, która wymaga pomocy? Idziemy ulicą, widzimy osobę, która, nie wiem, na ławce siedzi, leży na ławce. Proszę nam kilka wskazówek udzielić.
Powiem tutaj szczerze, że opcje są dwie, bo czasami te osoby bezdomne, które są na ulicach, one też nie chcą często pomocy. Trzeba się zatrzymać, zapytać, czy wszystko w porządku, czy pan czegoś potrzebuje. No i przede wszystkim, jeżeli widzimy, że ta osoba, nie wiem, już dłuższy czas tak przebywa, że nie wiem, jest bardzo zmarznięta, musimy zawiadomić służby. Nie możemy być znieczuleni, tak? Nawet jeżeli ta osoba jest pod wpływem alkoholu, bo teraz taki stereotyp, tak, jest tych osób bezdomnych, że są po prostu pod wpływem. Więc to i tak przede wszystkim musimy pomóc. Wezwać policję, oni mają obowiązek zająć się taką osobą.
Czyli nie liczyć na dobrą wolę osoby potrzebującej pomocy. Nie, nie, ja nie chcę, bo zazwyczaj tak mówią, tak? Rozumiem, że najczęściej tak mówią.
Tak, że oni po prostu mówią, że nie, ja sobie dam radę, tak, nic mi nie jest, ja tu tak zawsze, to takie moje życie, nie? No, ale niestety przy takich temperaturach, takich mrozach, no to mimo wszystko trzeba tej osobie pomóc. Bo ona sobie po prostu nie da rady.
Tak, straż miejską czy policję wzywać?
Jeżeli chodzi o, znaczy nie we wszystkich miejscowościach jest straż miejska, tak, więc tutaj trzeba jakby już w odpowiednim miejscu, w jakim jesteśmy, sprawdzić, czy jest straż miejska, czy policja, tak. W Warszawie to jakby nie ma problemu, bo jest jedna instytucja i druga. W mniejszych miejscowościach ewidentnie tylko i wyłącznie policja.
Rozumiem, my akurat w tej chwili rozmawiamy z Ciechanowa, gdzie są obie służby jak najbardziej,
Przykład
na terenie gminy, no nie ma straży miejskiej, tak, wtedy policję wzywamy.
Dokładnie. Tak,
i wbrew temu, że osoba prosi, żeby nie wzywać, jednak dla dobra tej
osoby. Musimy zareagować, musimy zareagować, dokładnie.
Dobrze, a czy spróbować pomóc tej osobie, nie wiem, podając jakiś posiłek, kupić coś w sklepie, no bo też trudno, żeby herbata na ulicy nagle się znalazła, prawda?
Myślę, że to jest tak najlepsza opcja, jeżeli coś tak zakupimy, jeżeli dawać po prostu pieniądze, tak, żeby ta osoba sama sobie kupiła.
No wiemy, na co pieniążki zazwyczaj są przeznaczane wśród osób, które na ławkach przebywają. Także lepiej posiłek,
dokładnie,
lepiej i poczekać, tak i poczekać na służbę, rozumiem, tak, z tą osobą.
Dokładnie. Niech służba przyjedzie po prostu i zajmą się taką osobą.
Pani Małgorzato, już po raz kolejny to podkreślimy, bo sytuacja jest w tym roku wyjątkowo trudna, no bo ta zima nagle taka ostra się zrobiła. Jakie macie jeszcze moce przerobowe? Czy jeszcze macie siły, jeszcze macie energię, czy już tak troszkę na wyczerpaniu? Jak to wygląda?
Absolutnie, my zawsze mamy siłę i energię, a zawsze robimy, co możemy, także ta praca jest jakby naszym powołaniem, wiemy, gdzie pracujemy, wiemy, z kim pracujemy, także Monar, że tak powiem, był, jest i będzie.
Tutaj panią zaskoczę, świętej pamięci Marek Kotański dwa razy w tym studio naszym radiowym był gościem, także tym bardziej jest nam miło rozmawiać z przedstawicielami Stowarzyszenia Monar. Życzymy w takim razie siły, tej cierpliwości, powodzenia w pracy. No i żeby ta zima tak troszeczkę odpuściła już.
Ulżyła i żeby już ta wiosna gdzieś tam tutaj wyjrzała nam zza krzaka.
Ale jak pani powiedziała, wiosna to nie znaczy, że problem zniknie, prawda?
No niestety właśnie, to jest ten jakby tutaj ambaras, że i czy to jest wiosna, czy lato. Przykładowo powiedzmy 6 lat temu w schronisku, gdzie w Sobolewie, ja jestem też w województwie mazowieckim, 6 lat temu w lato mieliśmy powiedzmy na stanie 16-17 osób, w tym momencie mamy po 30-32 osoby.
Czyli te sytuacje społeczne jakby tutaj powodują, że osoby jednak wychodzą na ulicę, tak, i zostają.
Tak.
No cóż, ciężkie czasy. Pani Małgorzato, serdecznie dziękuję za tę chociaż krótką rozmowę, ponieważ ona nam w jakiś sposób pokazała skalę problemu. Cały czas apelujemy do naszych słuchaczy, cały czas przygotowujemy informacje lokalne, gdzie, co robić, jak się schronić przed tym zimnem. No ale wszelkimi siłami może uda nam się doprowadzić do tego, że nikt nie zostanie na dworze w taką pogodę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pani Małgorzata...
Również bardzo dziękuję.
Pani Małgorzata Menderska, pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar do spraw wykluczenia społecznego, była dzisiaj gościem rozmowy telefonicznej. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia.
Dzięki, do widzenia.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia Państwu.